Eureka, Eureka, czyli w stronę nauki.
Witam Państwa, Konrad Stanglewicz. Dziś w programie między innymi rozmowa z fizykiem, profesorem Andrzejem Kajetanem Wróblewskim o postępie w nauce.
Ja bym powiedział, że w nauce postęp nie zawsze odbywa się po linii prostej. Albo powiedziałbym, prawie nigdy nie odbywa się po linii prostej A do Z. Ale zawsze to jest coś, co idzie w określonym kierunku.
Oraz rozmowa z Ryszardem Krasowskim, klimatologiem, autorem publikacji na temat historii obserwacji meteo, osobliwości klimatu Zielonej Góry oraz warunków klimatycznych województwa.
Ja sobie zacząłem porównywać panią pogodę, bo tak ją nazywałem, do kobiety. Bo jest duże podobieństwo w tym, co stwarza pogoda i co jest w klasycznej kobiecie.
Zapraszam w podróż w stronę nauki. Konrad Stanglewicz.
Czy to prawda, że
gorące mleko z miodem pomaga na przeziębienia i ułatwia zasypianie? Prawda. Gorące mleko z miodem to rodzaj broni uniwersalnej z apteczki domowych sposobów, która w wielu przypadkach naprawdę dobrze robi, a przynajmniej w subiektywnym odczuciu. W przeziębieniu, gdy drapie w gardle, gorące mleko z miodem koi, choćby dlatego nie można mieć przeciwko niemu żadnych obiekcji. Poza tym, jak wykazały najnowsze badania, objawy przeziębienia łagodzą wszelkie gorące napoje. Wątpliwe jest jednak, czy miód wykazuje jakiekolwiek działanie. Wprawdzie w miodzie naturalnym można stwierdzić zawartość czynnych substancji przeciwbakteryjnych, lecz nie zawsze przeziębieniu towarzyszy infekcja bakteryjna. Ponadto w dostępnym w handlu miodzie pasteryzowanym nie ma już tych substancji, a jeśli nawet, to w temperaturze wyższej niż 40 stopni ulegają rozkładowi. Kto zatem ma nadzieję na lecznicze działanie miodu, ten powinien pozwolić mleku nieco ostygnąć. Jeśli chodzi o trudności z zasypianiem, to mleko zawiera dość wysokie stężenie pewnego aminokwasu, tryptofanu. Organizm ludzki nie jest w stanie sam wytworzyć tego składnika białka, lecz potrzebuje go, by wytworzyć w mózgu substancję semiochemiczną, serotoninę. Serotonina nie tylko poprawia nasze ogólne samopoczucie, lecz także uspokaja i pomaga w zasypianiu. W aptece tryptofan można kupić jako naturalny środek nasenny. Również miód przyczynia się do dobrego działania mleka. Węglowodany, w tym przypadku cukier, sprawiają, że do mózgu dociera więcej tryptofanu i powstaje więcej serotoniny. Mimo to, aby osiągnąć ogólnie zalecaną dawkę tryptofanu, należałoby wypić około 2 litrów mleka. Psychologiczne działanie mleka z miodem jest jednak ważniejsze od farmakologicznego. Przede wszystkim dzieciom butelka z ciepłym mlekiem kojarzy się z zasypianiem i pomaga sama w sobie, z tryptofanem czy bez.
Eureka, Eureka, czyli w stronę nauki.
Profesor Andrzej Kajetan Wróblewski jest znakomitym popularyzatorem nauki, autorem historii fizyki, pierwszej na polskim rynku książki przedstawiającej główne ścieżki rozwoju fizyki, począwszy od cywilizacji starożytnych, aż po osiągnięcia współczesne. Niezaprzeczalne zalety książki to barwne, niepozbawione humoru biogramy uczonych, którzy fizykę tworzyli, żywa, ciekawa narracja wzbogacona licznymi cytatami, które doskonale oddają nastroje i atmosferę towarzyszącą odkrywaniu nowych zjawisk fizycznych.
Dla każdego z nas, którzy działają wewnątrz nauki, nadal jeszcze możliwe jest, chociaż trudne, orientowanie się w tym, co się dzieje, w którym kierunku nauka zmierza, jakie są problemy do rozwiązania. Mnie oczywiście jako fizyka nie przeraża to, co się dzieje w fizyce współczesnej. Natomiast jeżeli mowa o problemach w innych dyscyplinach nauk, ja też czuję się troszkę zagubiony. No, 200 lat temu było troszkę inaczej, bo wtedy cała wiedza była znacznie uboższa i wtedy byli ludzie, którzy, jak mówi się, byli w stanie objąć całą wiedzę przyrodniczą i ścisłą. Takich należał Humboldt to podobno, prawda, który był równie dobrym biologiem, jak i fizykiem. Ale ja bym nie traktował tego jeszcze jako jakąś tragedię. Oczywiście jest zalew informacji, ale człowiek pracujący w nauce potrafi znaleźć wyjście z sytuacji.
Lista prestiżowych czy też liczących się czasopism w świecie przez Instytut Filadelfijski jest obliczana na 8 tysięcy. W pańskiej dziedzinie ile tych znaczących jest?
Jest około 8 tysięcy czasopism, które się liczą, z których potem te publikacje wchodzą do baz danych i tak dalej, one zaczynają egzystować. Poza tą listą tak jakby nic nie istniało.
Czyli nie warto pisać gdzie indziej?
Oczywiście nie warto pisać gdzie indziej. Pyta pan w mojej dziedzinie. W fizyce jest tam ponad 200. Ale fizyka to jest strasznie obszerna dziedzina. Bo z jednej strony ma pan fizykę fazy skondensowanej, półprzewodniki, magnetyzm i tak dalej. Potem ma pan optykę, fizykę medyczną. Potem ma pan fizykę teoretyczną, fizykę jądrową, fizykę cząstek i tak dalej. I tak dalej mógłbym to wymieniać. Jeżeli bym wziął moją dziedzinę, to jest fizyka wysokich energii albo cząstek elementarnych, różnie to się nazywa, to tu liczących się czasopism jest pewnie 20, może 15. Krótko mówiąc, nie 250, bo ja znów nie śledzę tego, co się dzieje w fizyce ciała stałego, w fizyce półprzewodników, dlatego że nigdy nie zajmowałem się naukowo półprzewodnikami. Natomiast wystarczy mi od czasu do czasu przeczytać artykuł przeglądowy, żeby wiedzieć, co dzieje się w fizyce półprzewodników. Okazuje się, że człowiek pracujący w danej dziedzinie może nie mieć poczucia zagubienia. Jeżeli wracamy do Lema, Lem jest na zewnątrz tego wszystkiego. Wobec tego on musi śledzić to, co się dzieje w fizyce, w biologii, w historii, w inżynierii, prawda, i tak dalej.
I stąd zagubienie.
I stąd zagubienie. Po prostu on nigdy nie był wewnątrz. On ma wykształcenie medyczne wprawdzie, prawda, ale nigdy nie był naukowcem w dziedzinie medycyny.
Panie profesorze, a czy jest coś, co spina całą tę naukę? W którym kierunku to wszystko zmierza?
Od bardzo dawna ten kierunek jest wytyczony, właściwie przez kilkaset lat nowoczesnej nauki. Mianowicie jest to kierunek polegający na dążeniu do zrozumienia, jak jest zbudowany ten świat i jak on funkcjonuje. W różnych dziedzinach to pytanie przybiera bardziej konkretny kształt. To jest pytanie, które ma charakter wyzwania intelektualnego, żebym ja wiedział, rozumiał dokładnie ten stół, prawda, dlaczego on jest tak zbudowany i tak dalej. Ale po drugie, z takiego zrozumienia płyną także korzyści wymierne w postaci zastosowań tego mojego zrozumienia, że ja wiem, że ten stół działa tak, a nie inaczej. Jeżeli pan weźmie biologię, to samo pytanie, dążenie do zrozumienia, jak działa świat, ma inny wymiar, już bardziej konkretny. Mianowicie my chcemy zrozumieć mechanizm genów. Jak to się dzieje, że jeden człowiek ma niebieskie oczy, a drugi, prawda, jakieś inne? Co powoduje to? I proszę zwrócić uwagę, jaki postęp w tej dziedzinie został uczyniony w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Teraz zaczyna się już wnikać w naturę. Inżynieria genetyczna będzie powodowała możliwość takiego formowania organizmu, żeby były czułe lub nieczułe na pewne rzeczy. Ostatnio doniesiono o możliwości minimalnej zmiany genetycznej powodującej to, że człowiek, który inaczej zmarłby, bo byłby chronicznie chory, byłby żył. I tam to pytanie ma wymierny inny przykład, prawda? Ale dokładnie to samo pytanie. My chcemy zrozumieć, jak jest zbudowany świat. To jest ogólny kierunek. Teraz to zrozumienie przybiera formę, którą ja myślę, że można określić w następujący sposób. My chcemy dochodzić do praw, które są bardziej fundamentalne niż które znaliśmy poprzednio. Dotyczące albo bardziej fundamentalnych składników materii, ożywionej, nieożywionej, albo do praw, które są bardziej fundamentalne w tym sensie, że wiążą ze sobą poszczególne dziedziny czy obszary, które przedtem wydawały się być zupełnie niepowiązane. W historii fizyki to było bardzo wyraźne. Jeżeli bym nakreślił panu w trzech zdaniach historię fizyki XIX wieku, to mógłbym powiedzieć tak. Był pierwszy niesłychanie ważny fakt, który nastąpił w roku 1820, kiedy Ersted odkrył, że prąd elektryczny działa na igłę magnetyczną. Krótko mówiąc, że elektryczność i magnetyzm to są dziedziny, które nie są zupełnie odrębne, tylko są powiązane ze sobą. Faraday w roku 1831 pokazał w drugą stronę to samo, odkrył indukcję elektromagnetyczną. To było zrozumienie czegoś bardzo głębokiego, że nie ma dwóch odrębnych dziedzin, dziedziny elektryczności i dziedziny magnetyzmu, tylko jest jedna dziedzina elektromagnetyzmu. Proszę zwrócić uwagę, co z tego wynikło. Dynamo, maszyny, silniki elektryczne, prądy. To wszystko wynikło z tego zrozumienia. poza komfortem intelektualnym. A potem przyszedł Maxwell, który w latach 60. stworzył teorię elektromagnetyzmu i w tej teorii zapostulował, że poza elektrycznością i magnetyzmem do tej dziedziny należy także optyka, światło, co było absolutnie od czasów starożytnych Greków uznawane za coś odrębnego. I ta teoria uzyskała znakomite potwierdzenie, kiedy odkryto fale elektromagnetyczne, Hertz to zrobił, rok 887. Wtedy okazało się, że istnieje jedna dziedzina elektromagnetyzmu, która obejmuje elektryczność, magnetyzm, światło i tak dalej, wszystko to razem. I poza komfortem intelektualnym, fantastycznym komfortem, jaki uzyskaliśmy wtedy, kiedy zrozumieliśmy, że to jest tak, proszę zwrócić uwagę, co się działo, jeżeli chodzi o zastosowania. Radio, no co ja będę mówił, prawda? Nie byłoby XX wieku, gdyby nie to intelektualne odkrycie Maxwella. I to jest kierunek, który w nauce obserwujemy w ciągu ostatnich lat. Dążenie do zrozumienia coraz bardziej fundamentalnych rzeczy.
Ten kierunek nazywamy postępem. Czy postęp to jest cecha nieuchronna nauki?
I także nazywamy to redukcjonizmem.
Czyli zmniejszaniem ilości szczegółowych problemów, pokazywaniem związków między dziedzinami dotąd niepowiązanymi.
Tak, i to ja nazywam postępem.
Ale czy w związku z tym nie można sobie pomyśleć takiej sytuacji, że nagle przychodzi jakieś odkrycie, które w gruzy wali wszystko, co dotąd uzyskaliśmy. W poszczególnych dziedzinach powstają takie teorie, które obalają poprzednie, starsze. Ale czy można sobie wyobrazić jakiś taki moment, kiedy to wszystko, cały ten dorobek nauki legnie w gruzy i trzeba zacząć budowy od nowa?
Można, z wyjątkiem tego, że trzeba zacząć budowę od nowa. 100 lat temu wszyscy fizycy byli przekonani, że my rozumiemy świat, że oni rozumieją świat. W roku 1900. Krótko mówiąc, że świat jest opisany przez fizykę klasyczną. I w tymże roku 1900 pojawiły się pierwsze jaskółki, chodzi mi o kwanty, że to nie jest tak. Że naprawdę świat jest zbudowany inaczej, na innym poziomie i że naprawdę prawa fizyki to są prawa fizyki kwantowej, a nie prawa fizyki klasycznej. I rzeczywiście musieliśmy budować od początku, ale nie na gruzach. O nie. Dlatego, że nowa fizyka, która została zbudowana w tym stuleciu, ona w pewnym sensie zanegowała poglądy fizyków XIX-wiecznych, ale jednocześnie ich nie zniszczyła. Bo jeżeli pan pyta o fizykę klasyczną, o zjawiska, które są opisywane przez fizykę klasyczną, to nadal one są opisywane dokładnie tymi samymi równaniami, tymi samymi prawami, które były w XIX wieku. Chociaż my wiemy, że to stosuje się tylko na pewnym poziomie zrozumienia.
Czyli nie na gruzach.
Nie na gruzach. Wie pan, gruzy intelektualne, ale nie gruzy w sensie praktycznym. Nadal wzory fizyki klasycznej obowiązują. No, ktoś powiedział w ten sposób, to, że wiadomo, że teoria względności jest dobrą teorią, a nie teoria Newtona, nie neguje faktu, że jak się wysyła rakietę na Marsa czy coś takiego, to się Newtonem posługuje, oczywiście.
Być może nauka w takim razie jest jedynym obszarem ludzkiej działalności, aktywności, w którym nie może być regresu takiego absolutnego.
Ja bym powiedział tak, czasem odrzucenie tych teorii starych odbyła się w dość dramatyczny sposób. Tak na przykład było w pierwszej połowie XIX stulecia, kiedy odrzucono teorię cieplika, która była znakomitą teorią. Opisywała ogromny zakres zjawisk, dobrze opisywała. Wszystkie prawa, które zostały wówczas ustalone, do dzisiaj obowiązują, tylko zmieniła się ich interpretacja. To był pewien intelektualny przełom. Teraz, czy odrzucenie starego można nazwać regresem? Ja nie wiem. Ja bym powiedział, że w nauce postęp nie zawsze odbywa się po linii prostej. Albo powiedziałbym, prawie nigdy nie odbywa się po linii prostej od A do Z. Ale zawsze to jest coś, co idzie w określonym kierunku.
Odbiorco, przyznaj, czy nie dość ci milionów piosnek o miłości? O tym, jak do się lgną dorośli i kaczy drób dorośli? Czy nie powinna już przenikać do pieśni inna tematyka? Czy nie czas tamtej przerwać przerwą i śpiewać z werwą, tak? Spinoza, miejmy to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep.
Mesdames et messieurs, tout le monde chante. Attention. S, P, I, N, O, Z, A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Allez-y.
Oh,
c'est à toi maintenant.
Żył w Amsterdamie oraz w Hadze. Wciąż mając wiedzę na uwadze, zbudował system monistyczny i naturalistyczny. do boju o swe prawdy ruszał, z orężem nauk Kartezjusza. Choć i doktryna mu nie obca, Tomasza Hobbesa,
sa Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep.
Ladies and gentlemen, everybody sings attention. S P I N O Z A, Mambo Spinoza, Spinoza Mambo, come on boys.
Oh, jeez.
It's your turn now. Yes.
Po wysłuchaniu drugiej zwrotki nawet idioci i idiotki już wiedzą, kto to zacz Spinoza, potęga myśli, co za. A gdy dobiegnie przebój końca, w umysłach naszych jaśniej słońca zapłonie lista wielkich nazwisk i każdy z nas wi, że Spinoza to nie dziewczyna znana, Seneca to nie karciana gra, Giordano to nie rodzaj cinzana, Helwecjusz, Platon, Fichte, każdy ich też zna.
Gospoda, się pojut, wnimanie. S, P, I, N, O, Z. A, Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Ну, ребята, поехали.
Oh,
теперь ты, да.
Podziwiać będą cudzoziemcy, Francuzi, Włosi, Szkoci, Niemcy, że Polak nawet kiedy gwiźnie, już w filozofii liźnie, że gdy nasz pieśniarz refren załka, to nie o żadnych dyrdymałkach, to nie o wdziękach on maryny, lecz to uczyni tak.
Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny, nieprzeciętny lep. Spinoza, nieprzeciętny lep.
Eureka, Eureka, czyli w stronę nauki.
A teraz rozmowa z Ryszardem Krasowskim, autorem publikacji na temat historii obserwacji meteo, osobliwości klimatu Zielonej Góry oraz warunków klimatycznych województwa. Ryszard Krasowski przez 50 lat pracował w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w tym 38 lat jako kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Zielonej Górze. W latach 1991-1995 był zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zaś w latach 1994-2001 był autorem gawęd o pogodzie na antenie naszego radia, Radia Zachód.
Kiedyś przyjechał do mnie dyrektor naczelny instytutu i mówi: proszę pana, ja na każdej stacji byłem, każdą stację znam i wiem, co im potrzeba. Ja mówię: panie dyrektorze, pozwoli pan na rozmowy takie w cztery oczy, bo tam była jeszcze szereg pracowników, przy nich nie chciałem o tego mówić. Ja mówię: panie dyrektorze, pan nic nie wie, no bo pan przyjeżdża na stację jeszcze z dyrektorem miejscowym oddziału i taki kierownik stacji co robi? Ze skóry wychodzi, żeby się pochwalić, co dobrego u niego jest, a o złych rzeczach nie mówi, bo dyrektor oddziału słucha i później dałby mu po tyłku za to. Więc pan nic nie wie. To co pan proponuje? No, proponuję powołać taki zespół doradców z każdego oddziału. Wówczas oddziałów instytut miał w Polsce 8, jednego człowieka, który jest dobrym kierownikiem stacji, i oni będą panu mówić, co potrzeba zrobić, żeby służba dobrze pracowała. Pomyślę, powiedział. No, pół roku mija i nic nie ma, więc ja dzwonię do Warszawy, pytam się: dyrektor powołuje jakiś zespół? Naczelnik tego wydziału mówi: jak to? Przecież pan jest szefem tego zespołu i dlaczego pan go nie powołuje? Panie, pierwszy raz słyszę o tym. dyrektor oddziału mi tego nie przekazał, że ja mam to organizować. No i za miesiąc już była pierwsza narada w Warszawie, później taka robocza w Karpaczu i zespół pracował pod moim kierownictwem przez 13 lat.
Mieliście realny wpływ na to, co
się dzieje? Tak,
słuchali was?
Dyrektor słuchał. Dyrektor wiedział, że w Warszawie to są ludzie, którzy dbają o interesy Warszawy. A ten instytut istnieje dzięki temu, że ma służbę. No bo bez służby to by nie było żadnej informacji. Ja w międzyczasie dochrapałem się już tego, że byłem wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu. Reprezentowałem tam służbę. No i jak nam obcinało ministerstwo pieniądze, to stopniowo likwidowaliśmy najpierw opadówki, stacje hydrologiczne, nie klimatologiczne, nie likwidowaliśmy etatowych stacji hydrometeorologicznych. I ja uważałem, że obserwator na takim posterunku, jeden człowiek, który ma wykonywać obserwacje codziennie o określonej godzinie, jest to trochę fikcja. Może kiedyś, kiedy człowiek nie był tak obciążony innymi rzeczami, było to realne, ale w naszych czasach już nie. Dlatego zastąpienie tego jednego człowieka stacją autoamatyczną było celowe. Natomiast stacje takie, które pokazują ciągłe zmiany pogody przez 24 godziny, są niezbędne. No i wszystko dobrze słało. W pewnej naradzie padło, że będziemy likwidować stacje meteorologiczne też. No bo pieniędzy coraz mniej. Ja przez północy nie spałem, taki byłem wkurzony, bo wiedziałem, że muszę zaryzykować, a ryzykuję jednocześnie swoje istnienie w tym instytucie. Następnego dnia z rana pierwszy poprosiłem o głos i powiedziałem: panowie, jak tu siedzicie wszyscy, jesteście niepotrzebni, jeżeli nie będzie służby, bo
nie będziecie mieli danych żadnych.
Nie będziecie mieli danych i niech was o wasze pomysły z głowy, bo nie będą to oparte na rzeczywistych danych, nie będą potrzebne. Więc jeżeli zamierzacie likwidować stacje meteorologiczne, to się zastanówcie, bo kopiecie pod sobą dołki. No, oczywiście znalazł się zaraz człowiek, który próbował mnie krytykować, ale dyrektor powiedział: odkładam ten punkt programu na następną radę, musimy się zastanowić. Na następnej radzie ja pytam zastępcę dyrektora do spraw służby: no i co, nie ma tego punktu likwidacji? No wiesz, tylko krowa nie zmienia poglądów. No to mówię, całe szczęście, że w instytucie nie rządzą krowy. Ale to świadczy o tym, że trzeba czasami być odważny, żeby obronić to, co jest oczywiste. Ja zawsze w życiu, mimo że w tej chwili mówi się, że w PRL-u to nie można było zabrać głosu, jeżeli się zabrało głos krytyczny, jednocześnie proponowało się jednocześnie, co należy zrobić, żeby było lepiej, to ci ludzie kupowali często te pomysły i nie tracił człowiek swojego stanowiska. Zresztą moje stanowisko kierownik stacji to było takie małe stanowisko, że nikt się nie pchał na niego, żeby zająć je. Mieliśmy taki pewien okres w instytucie, że kierowniku stacji się zbrało z łapanki, bo były duże obowiązki i małe pensje i samo życie niestety nikt nie chciał się na to godzić.
O 97 rok chcę zapytać. To był czas tej wielkiej powodzi, która i nas dotknęła, nasz region. Czy miesiąc wcześniej, gdyby ktoś pana pytał, jako meteorologa, czy może nam coś takiego grozić? Byłby pan powiedział,
nie
że...
Nie miesiąc,
tak?
Ale tydzień nawet nikt by panu nie powiedział. No bo to nastąpiły gwałtowne opady na granicy polsko-czeskiej i stąd spiętrzenie tej wody Odry. No jak norma jest rzędu, powiedzmy tam w górskich stacji więcej, koło 100 mm na miesiąc, a tam spadło 300, no to jest 300 litrów na każdy metr kwadratowy powierzchni. To są tak olbrzymie ilości wody, że żadne zabezpieczenie nie pomogło.
Ja pamiętam szok, bo to było bardzo upalne lato i słuchałem radia. Tutaj w Zielonej Górze było sucho jak pieprz, a 150 km na południe we Wrocławiu już była wielka woda. To było coś nie do pojęcia.
No bo to co do rąk szło. Myśmy z tej powodzi wyciągnęli pewne wnioski. Dla przykładu, budowało się całe osiedle na terenach zalewowych.
Tak było.
Taka dzielnica Kozanów we Wrocławiu została zalana do drugiego piętra wodą. Także takich rzeczy robić nie wolno. Poza tym z takich groźnych zjawisk to są bardzo korzystne zjawiska dla naszego instytutu, bo wtedy zaczyna się myśleć o tym, jak się zabezpieczyć. Więc w tej chwili mamy powołane w każdym województwie odpowiednią komórkę, która właściwe władze ostrzega o zagrożeniu. Ja panu dam taki przykład, bo ci obserwatorzy na wodowskazach dokonywali w tym czasie cudów poświęcenia. To byli wspaniali ludzie. Przecież dam panu przykład. Jedna z obserwatorów mówi, proszę pana, ta łata, z której odczytuje wodę, jest już w tej chwili parę metrów w rzece. Ja, żeby odczytać, to po pas w wodę wchodzę, żeby odczytać ten stan drogowskazu. Ona później po pewnym czasie mówi, wie pan, ja już do domu nie chodzę, tylko śpię w tej budce i co godzinę budzik mnie budzi, robię odczyty, panu przekazuję. No bo za czym bym zaszła do domu, to czas by byłoby wracać, bo w czasie przepływu wielkiej wody to te meldunki były co godzinę. Normalnie są trzy razy na dobę tylko, więc ten człowiek trzy razy na dobę da radę odczytać. Natomiast tu co godzinę ten jeden człowiek. Miałem taki wypadek w Nowej Soli. Dzwoni mi obserwator i mówi, proszę pana, to ostatni meldunek, ponieważ mnie już zalewa woda. Będę się starał coś zorganizować, ale nie wiem, co w tej chwili. No więc ja dzwonię na policję i mówię, panowie, pomóżcie coś temu człowiekowi, żeby on przekazywał, przecież macie radiotelefony. Proszę pana, my nie mamy łączności z Nową Solą, nic panu nie pomożemy. No i po trzech godzinach ten obserwator mi się znalazł. Proszę pana, zaokrętowałem się na statku w porcie, tam przeniosłem wodowskaz i będę przekazywał panu stan wody. Ten człowiek za całą administrację pomyślał I oczywiście on tam na tym statku dzień i noc siedział i przekazywał te będzonki. Wspaniali ludzie. Ale praca z przyrodą takich właśnie ludzi wychowuje. To jest tak jak rolnik, żeglarz, lotnik, który na co dzień stykać się z tą przyrodą, zaczynają również cenić. Niech pan weźmie rolnika, jak on bierze ziemię i rozciera w ręku. Prawda? To jest miłość do tej gleby, którą on uprawia. I tak jest z nami. Dla przykładu, ja uważam się za człowieka niezwykle szczęśliwego, no bo zdobyłem zawód, który można tylko wymarzyć. Ja sobie po prostu wiedziałem, że ta praca jest pracą rutynową, że ona się stale powtarza i co tu dużo gadać, trochę nudną, jeżeli się tylko to odczytuje. Ale zacząłem szukać danych niemieckich, gdzie były stacje niemieckie. I to mi zajęło chyba ze 40 lat. Za czym doszedłem do tego, co jest w tej chwili w książce. Poza tym ja sobie zacząłem porównywać panią pogodę, bo tak ją nazywałem, do kobiety. Bo jest duże podobieństwo w tym, co stwarza pogoda i co jest w klasycznej kobiecie. Też jak się złości, to my czasami jesteśmy, patrzymy z uznaniem na nią. Więc jak jest burza, to inni się chowają, ja wychodzę na dwór, żeby popatrzeć, jaka piękna burza. Więc mówię, podglądałem panią, która nazywa się pogodą. Każdy mężczyzna, rasowy mężczyzna, lubi podglądać kobiety, no co tu gadać między nami mężczyznami. Mnie jeszcze za to płacono, więc wspaniały zawód. Tylko trzeba do tego z sercem podejść tak jak do kobiety. Wtedy daje to dużo przyjemności.
Da się rozmawiać z panią pogodą?
Ja dam panu przykład. Jeżeli miałem dyżur i nic się nie działo, była piękna pogoda bezchmurna, to wychodziłem z dyżuru, dyżur trwał u nas 12 godzin i zastanawiałem się, za co ja biorę pieniądze, no bo właściwie wszystko jasne. Natomiast jeżeli była burza, były jakieś silne wiatry, był grad i w związku z tym wysyłało się szereg dodatkowych depesz, to ja wychodząc z dyżuru przy furtce odwracałem się i mówiłem do góry, widzisz, nie dałem ci się. I tak to traktowałem. To trzeba się w to wczuć.
Naszym gościem jest Ryszard Krasowski, klimatolog, autor właśnie wydanej książki Gawędy o pogodzie.
Duże znaczenie ma rzeka dla naszego miasta, Odra. Ona wprawdzie oczywiście nie przepływa przez miasto, ale jest w pobliżu.
Ma zasadnicze, na przykład w tej chwili my mamy sygnały, że wkoło nas pada, a w Zielonej Górze nie ma.
To z powodu Odry?
To jest z powodu Odry. My jesteśmy w tym zakolu Odry. Te burze takie termiczne mają to do siebie, że one muszą dostać nowy zastrzyk świeżego powietrza, wilgoci, żeby te powietrze uniosło się do góry, to muszą być jakieś bardzo różny teren. Na przykład piaszczyste tereny, my wiemy, że nad piaskiem, nad plażą temperatura jest znacznie większa. Często wchodząc na piasek podskakujemy, bo
tak gorąco jest.
To jest tak gorący. Podczas gdy powietrze otaczające nas nie parzy aż, prawda? Więc jeżeli teraz taki pęcherz powietrza nad tą plażą ogrzanego się zbierze, przyjedzie jakiś maluch, czy obecnie Mercedes, poruszy to powietrze i ono się unosi do góry, ponieważ ma wyższą temperaturę i jest lżejsze. Z tym, że ono się unosi z szybkością 1 stopień na 100 metrów. To znaczy maleje jego
temperatura
1 stopień na 100 metrów. Normalne powietrze ma 0,6 na 100 metrów. Czyli zawsze ma tą nadwyżkę, ale po pewnym czasie to powietrze się zrówna. Jeżeli ono osiągnie temperatura powietrza otaczającego i tego pęcherza osiągnie poziom kondensacji, że zawarta w tym powietrzu wilgoć nie może już być w postaci gazu, pary wodnej, bo to, co widzimy, jak paruje nam z czajnika, to nie jest para wodna, to już są kropelki wody. Para wodna jest to gaz bezwonny, bezbarwny. I jak się uniesie do pewnych granic, ono im niższa temperatura, tym mniej tej pary wodnej może się w nim zajmować. Jeżeli osiągnie ten poziom, że już za dużo tej pary jest, to powstają kropelki wody, czyli chmury. I te chmury takie kłębiaste, one zaczynają swój ruch taki. Retort to my nazywamy. Na początku chmury jest unoszenie powietrza, na końcu chmury opadanie powietrza. Jeżeli ta chmura napotyka jakieś korzystne warunki, to znaczy na przykład miasto, które też nagrzewa się do wyższej temperatury aniżeli okoliczne lasy, to zatrzymuje się i ciągnie do siebie te powietrze. Ale opad z tego powietrza jest dopiero z tyłu chmury. I ta chmura wobec tego, jak dochodzi do rzeki, gdzie
jest chłodniej,
to ona omija to. I w ten sposób, jak do nas idą chmury z północy, to wzdłuż Odry, tego zakola, omijają Zieloną Górę. I do nas przychodzi burza, opad, jeżeli dociera do nas od południa, bo wtedy często dochodzi nawet do Odry na północy i cofa się i drugi raz mamy burzę, ale to dotyczy chmur tak zwanych termicznych, powstałych z różnicy nagrzewania się powietrza od podłoża. Natomiast jak przychodzi tak zwany front atmosferyczny, czyli przez całą Europę nieraz przewala się chłodniejsze powietrze, powiedzmy, to wtedy na tym froncie te chmury przewalą się i przez Odrę i dotrą do nas. No ale najczęstsze burze to najbardziej obfity opad dają te termiczne, które nazywają się bardzo nieszczęśliwie opadami przelotnymi. I ludzie uważają, że opad przelotny to jest taki słaby deszczyk, prawda? Przeleciał, poleciał. Najbardziej obfite opady są z tych właśnie chmur burzowych, które dają opady przelotne. I dlaczego one się nazywają przelotne? Bo często jest tak, że w jednej części miasta pada, a w drugiej stronie części miasta w ogóle nie ma. Miałem kiedyś taki wypadek, że dzwonią mi z gazety, z redakcji nocnej, z Reja tam się mieściła wtedy. Co pan może powiedzieć na temat tej ulewy? Jakiej ulewy? No co przeszła przez Zieloną Górę? Reja płynie rzeka. Panie, ja mam dyżur na stacji meteorologicznej, u mnie parę kropel deszczu spada, a pan mi wmawia, że ulewa przeszła przez Zieloną Górę. Jak pan nie wierzy, niech pan zadzwoni do redakcji nocnej. No więc dzwonię. Rzeczywiście, bo znany mnie jako Zefirka, mówi, rzeczywiście płynie rzeka Reja, a u nas spadły krople. Więc trudno jest przewidzieć, że w takiej dzielnicy będzie padać, a w takiej nie będzie padać. Już w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, którym zagrażają te trąby powietrzne, tornada, jest taka ilość radarów, że oni taką groźną chmurę prowadzą z namiaru kilku radarów i mówią, tymi ulicami przejdzie ulewa, a tymi nie będzie ulewy. U nas w tej chwili już mamy pokrycie Polski radarami, jest więc radarów. Ale nie jest to aż tak gęste i nie jest to tak prowadzone. Nie ma takich dyżurów po prostu.
Jeszcze na koniec takie pytanie. A skąd się wzięło takie słowo jak kapuśniaczek?
Wie pan, na określenie opadu są różne regionalne nazwy. Na przykład na taki kapuśniaczek to w górach górale mają 10 określeń na różne. Taki słaby deszczyk, drobne krople. Najczęściej u nas on występuje jako mrzawka. Więc to z odpowiednich rodzajów chmur, która nazywa się stratus, to jest taka wysoka mgła. Jakby się uniosła mgła, to powstaje chmura, która nazywa się stratus. My często, jak jesteśmy w górach, to mówimy, jesteśmy w chmurach. Meteorolog mówi, jest mgła, bo ta chmura to jest mgła, kropelki wody. Czasami zimą kryształki lodu również. Więc te regionalne nazwy, ale to są regionalne nazwy. Dla przykładu, wiatr halny jest to typowa nazwa używana w naszych Tatrach. Wiatr od hali. To jest wiatr, który powstaje po stronie słowackiej bądź czeskiej, przewala się te powietrze przez górę. Jak się unosi do góry, to następuje wytrącenie wilgoci w postaci deszczu, więc po stronie czeskiej bądź słowackiej pada mocno. Natomiast jak się przewali przez górę, to zaczyna opadać i ono się w tej chwili ogrzewa jeden stopień właśnie na 100 metrów i jest to wiatr ciepły i suchy, bardzo porywisty, groźny dla człowieka w czasie halnego. Stwierdza się zwiększoną ilość samobójstw ludzie głupieją, bo te powietrze tak oddziałuje na organizm ludzki. Piszę o tym zresztą w książce.
John Brockman, pomysłodawca tej książki, jest twórcą Edge Foundation i redaktorem strony internetowej, intelektualnego salonu internetowego, którego bywalcami są najwybitniejsi współcześni myśliciele. Ten niestrudzony propagator idei naukowych jest redaktorem wielu książek, a także autorem m.in. Trzeciej Kultury i Nowego Renesansu, książek przetłumaczonych na język polski. W książce Brockmana, którą Państwu rekomenduję, zatytułowanej Niezwykłe umysły, czyli jak w dziecku rodzi się uczony, znakomici uczeni opowiadają o swoim dzieciństwie, budzącym się zainteresowaniu zagadkami otaczającego ich świata i o tym, co ich skłoniło do tego, że zostali naukowcami. Na przykład fizyk Lee Smolin, laureat Nagrody Nobla, pisze, że zainspirowała go książka Einsteina, którą zaczął czytać, kiedy pewnego wieczoru nie spotkał się ze swoją dziewczyną. Dla Roberta Sapolskiego, profesora biologii, momentem przełomowym był spór z rabinem dotyczący pewnego fragmentu Biblii. Inny psycholog odnalazł swe powołanie dzięki rozważaniom Kartezjusza. Richard Dawkins pisze o tym, jaki wpływ wywarła na nim lektura książek o doktorze Dolittle. David Bass zdobywa wiedzę o życiu, pracując na stacji obsługi ciężarówek w New Jersey, a rozkochana w kosmosie Jana Levin fantazjuje o podróżach międzygwiezdnych. Robert Sapolski, przesiaduje w ogrodzie zoologicznym w Bronxie i marzy o tym, aby zostać gorylem. Steven Pinker, psycholog, wywraca tezę książki do góry nogami. To nie doświadczenia z dzieciństwa czynią nas tym, kim jesteśmy. Tylko to, kim jesteśmy, kształtuje nasze doświadczenia z dzieciństwa, pisze Pinker. Z ponad 20 zamieszczonych w tej książce esejów, napisanych z humorem, czasem z nutką nostalgii, zawierających głęboką refleksję nad naszym przeznaczeniem, można się wiele nauczyć. Dla rodziców natomiast jest to nie tylko ciekawa lektura, ale niemal poradnik, pomagający zrozumieć intelektualnie dążenia swoich dzieci. A więc polecam John Brockman, Niezwykłe umysły, jak w dziecku rodzi się uczony. I to wszystko w tym wydaniu magazynu Eureka. Jak dobrze pójdzie, spotkamy się za tydzień. Zapraszam już dziś. Konrad Stanglewicz.
Eureka, czyli w stronę nauki.